taki eksperyment myślowy, który sobie przeprowadziłem w głowie, gdyby tak wyciągnąć z tego numeru wszystkie wskaźniki, które pokazują jednoznacznie, gdzie i kiedy to zostało wydrukowane. Gdyby tego nie było i ktoś po latach, prawda, dochodzi do samych tekstów, czasami może nawet nie ma autora, autorki, to czy dałoby się zrekonstruować, kiedy ten akcent powstał? I to już dałoby się. Dałoby się taką mapę na przykład sporządzić, to znaczy, bo nie tylko miejsce, czas, ale i miejsce dałoby się odtworzyć. Zresztą mapa zawsze informuje o jakimś miejscu w określonym czasie. Więc ja sobie tak czytając, to gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że to chodzę sobie po, tak wyobraźni po jakiejś mapie, prawda? Wyobrażam sobie te miejsca i ten czas. No i są teksty, które rzeczywiście bezpośrednio bardzo wiążą się z tym czasem. Poemat Irwanecia czy Irwancia, nie wiem jak odmienić poprawnie mimo wykształcenia. Tekst Jarka Cymermana, ta recenzja, gdzie no, pojawiają się wprost takie uwagi, że on to oglądał bardzo jako rzecz bardzo aktualną, momentami komentującą sytuację, z którą mamy teraz do czynienia. Tam mówię o wojnie na Ukrainie. Są inne takie teksty. Więc to jest rzecz taka, można powiedzieć, dająca się łatwo wpisać w pewne ramy okolicznościowe. Ale ostatnio słuchałem takiej ciekawej rozmowy przy okazji wojny na Ukrainie i komentator zaproponował następującą rzecz. Gdyby, mówi, sięgnąć po teksty pisane w czasie II wojny światowej, publikowane w prasie, obojętnie w jakiej, czy tej zachodniej, czy gadzinowej nawet, mówi, czy podziemnej, i gdyby to skonfrontować z wiedzą historyczną, którą mamy teraz, to wyszłoby, że oni się straszliwie mylili wtedy, że oni komentowali jako rzeczy przełomowe, rzeczy, które w ogóle nie miały żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że sztuka daje nam taką możliwość, żeby uniknąć tej pułapki. Daje nam taki dystans, który pozwala uchwycić rzeczy najważniejsze. Nie wiem, czy tak jest akurat w przypadku poematu Irwancia. Czytałem go, nie chcę powiedzieć z przyjemnością, bo to trudno czytać z przyjemnością, ale z zainteresowaniem. To czas pokaże, co z tego zostanie, ale to wydaje mi się, że akcent tutaj postawił, znaczy siłą rzeczy, no to jest pismo artystyczne jednak, prawda, zorientowane na poezję przede wszystkim, ale nie tylko. Że to ma szansę przetrwać w odróżnieniu na przykład od tej całej bieżączki w komentarzach, którą widzimy i którą z napięciem śledzimy, no bo chcemy wiedzieć, weszli tam do Chersonia czy nie weszli, przełamali front, nie przełamali.
Ja tylko dodam jedną rzecz, że ten tekst Irwancia, on jeszcze nie był w ogóle publikowany nawet na Ukrainie. Akcent jest pierwszym pismem, który go opublikował w wersji polskiej. Przełożył go od razu Bogdan Zadura. No i mieliśmy tutaj możliwość właściwie zadebiutowania z tym tekstem.
To jest kiedy, prawda? Kiedy to, gdybyśmy to rekonstruowali, kiedy to zostało wydane, gdzie? No oczywiście akcent jest pismem lubelskim i tutaj wystarczy prześledzić choćby biogramy autorów. Kiedyś było takie, mówiło się o Lublinie, że to jest prowincja w dobrym znaczeniu tego słowa. Myślę, że wiele z tego jeszcze zostało, a akcent wpisuje się bardzo dobrze w tę tradycję. To znaczy pisma jednak geograficznie w Polsce peryferyjnego, ale z dużą klasą i no, świetnie rozświetlającego współczesność, między innymi takimi tekstami, o jakich mówiłem. Jest ten tekst Marcinczaka, tak, o murach lubelskich, właśnie tak zaczynający się, to chyba dobrze jest powiedziane, tak jak w tych filmach z Bondem, takim teaserem, prawda, który podnosi napięcia, tam jest o tej bramie Isztar. Próba przewartościowania chyba tego Nabuchodonozora, rehabilitacji. Jest wreszcie poeta Piotr Szewc, znany nam na pewno, związany z Lubelszczyzną, bo to nie tylko Lubin, ale i Lubelszczyzna. W tych jego wierszach, również w tych wierszach publikowanych w akcencie, ta Lubelszczyzna jest bardzo mocno obecna. Są sylwetki osób związanych w różny sposób z Lublinem. Na przykład sylwetka Urszuli Czartoryskiej, związanej z Kulem przecież. Jest Piotr Mordel, student kiedyś Politechniki Lubelskiej, współtwórca ruchu studenckiego niezależnego tam, współtwórca tego słynnego klubu Kazik. Bardzo ciekawe wspomnienie. Wydaje mi się więc, że tak podsumowując ten akurat aspekt, że to jest taka lokalność w dobrym znaczeniu. To znaczy nie tracąc nic z tej swojskości, te teksty, które ja tam czytam, one pozwalają złapać jakąś perspektywę, dystans, głębszy oddech też w mówieniu o ważnych sprawach i tych mniej ważnych. Wydaje mi się na przykład, że ten tekst o murach jest tekstem nie tylko, to nie jest tylko tekst dla ludzi zakochanych w Lublinie czy jakoś związanych z Lublinem po prostu. To jest tekst, który można z przyjemnością przeczytać po prostu i czegoś się ciekawego, fajnego dowiedzieć.
Chciałem podziękować za tą właśnie refleksję na temat Lublina i tych tematów, które jakoś z Lublinem się wiążą, bo to jest właśnie tak jak my sobie to planujemy, przynajmniej ja tak zawsze myślę, że Lublin jest tym miejscem, z którego my wyruszamy w świat i próbujemy pokazywać z tej perspektywy lubelskiej, przedzierać się gdzieś dalej i pokazywać coś, co jest uniwersalne, ogólne. Tutaj no właśnie ten tekst na przykład Łukasza Marcinczaka, o którym było sporo mówione, on wyrósł chyba z takiego troszeczkę przypadku, troszeczkę jakiegoś takiego naszego niezrozumienia, ale gdzieś tam też jakiegoś porozumienia ponad tym wszystkim, ponieważ ja zaproponowałem Łukaszowi tekst o murach, ale na podstawie książki, która wyszła w ostatnim czasie, to była książka Davida Fraya, Mury, historia w cywilizacji. To była taka refleksja antropologiczna, popularno-naukowa. Książka moim zdaniem ciekawa i też warta odnotowania. Dałem ją Łukaszowi, no i Łukasz oczywiście powiedział, że mu się nie za bardzo podoba, ale on ma swój pomysł na ten temat. No i wyszedł z tego właśnie tekst na temat murów Lublina. Czyli tak jakby ta dyskusja, która się toczyła na całym świecie, prawda, od muru słynnego, budowanego na granicy z Meksykiem, czy poprzez mur teraz stawiany na granicy polsko-białoruskiej, została gdzieś tam ukierunkowana i w Polsce zaowocowała między innymi publikacją Fraya w języku polskim, a następnie my to w jakiś sposób, co gdzieś tam jakąś intrygą nieskończoności, jak to mówił Władysław Panas, doszło do tego, że mamy w akcencie tekst o murach z Nabuchodonozorem, a jednocześnie o Lublinie. Chciałbym, żeby może autor parę słów powiedział, jak on patrzy właśnie na ten fenomen muru i jak mu się pisało ten tekst.
Książka jest bardzo ciekawa, bo opowiada ta książka tego angielskiego antropologa o murach w dziejach ludzkości w ogóle, od pierwszych takich murów, ale też jest tam taki wątek publicystyczny, powiedzmy, bo on dochodzi do tych murów budowanych przez kolejnych prezydentów amerykańskich na granicy z Meksykiem, więc tutaj aż by się prosiło, żeby o murze, który w Polsce powstał, powiedzieć. I ten tekst, który ja tak zdecydowałem się jednak jakoś tam podążyć tym tropem, zaczął tak iść w taką jakąś stronę publicystyczną i wydawało mi się, że to chyba będzie mało ciekawe. A w międzyczasie, też zupełnym przypadkiem, w bibliotece natrafiłem na książkę, która wyszła w ubiegłym roku w nakładzie chyba, nie wiem, 200 egzemplarzy, zupełnie nieznana rzecz. Na gruncie lubelskim, tutaj chyba to było jakieś stypendium chyba prezydenta. W każdym razie dwie panie, które są takimi bardzo uznanymi na terenie chyba całego województwa, może i Polski, konserwatorkami sztuki. Większość życia chyba spędziły w tych takich zwanych PKZ-ach, czyli takich przedsiębiorstwach, które dokonują jakichś takich refleksji nad zabytkami w danym miejscu. No i ta książka mi tak troszkę jakiś wprowadziła taki nowy wątek zupełnie do tego monumentalnego tematu. Książka zupełnie, nie dość, że unikatowa, mało znana, to też chyba bardzo ważna, bo zebrała ona takie doświadczenia, które tutaj powiedzmy od takich osób jak profesor Gawarecki, no wielu było takich lublinianów, którzy pisali sporo o historii miasta. Te wątki murów tam się zawsze pojawiały jakoś tak dygresyjnie, mniej lub bardziej. A tutaj mamy taką poważną pracę naukową właściwie, która zbiera, no nie wiem, kilkaset lat takich doświadczeń nad tymi murami, bo oczywiście pewne obiekty są lepiej zachowane, inne gorzej, ale nigdy nie było takiej monografii pełnej tych murów. No to może jest zabawne, co chcę powiedzieć, ale to, co miało być jakąś taką dygresją, czyli te mury lubelskie chciałem wprowadzić do tych murów ogólnych, no sprawiły, że z tych murów ogólnych, czyli z tej książki Freya, został jeden przypis w całym tekście. Nie wiem, tak się to jakoś na drugą stronę obróciło mi. No bo uznałem, że to jest jakoś dla mnie też interesujące, bo warto też wspomnieć, że nie wiem, czy jest, moim zdaniem nie ma w Polsce miasto, gdzie te pozostałości murów obronnych są tak czytelne, jak właśnie w Lublinie, bo wiadomo, że w Krakowie planty to też są dawne splantowane właśnie mury, ale w takim dużym mieście nie ma tego poczucia, jak te mury tak zamykały, powiedzmy, miasto, tworzyły jakąś taką całość. Lublin jest znowu miastem małym, ale też nie jest takim miastem rangi Krakowa. I tak sobie warto uświadomić, że jeśli pominiemy ulicę Lubartowską, ten kawałek ulicy Lubartowskiej od Bramy Krakowskiej, to potem idąc Kowalską, idąc Podwalem, uświadamiam sobie, żeby w ogóle do miasta, tego starego miasta dojść, wszędzie musimy pokonać dużej ilości schodów, że to miasto jest naprawdę wyjątkowo położone. po prostu bardzo łatwo sobie nawet, często są zdjęcia Lublina z lotu ptaka i widać to staro założenie tego grodu lubelskiego, więc aż się prosi, żeby taka książka, żeby taki spacer nawet odbyć sobie z tą książką i wtedy sobie uświadomić, bo to wszystko jest w zasięgu ręki, jak te mury wyglądały.
Dziękuję, Łukasz. Ja myślę, że ten twój tekst też jest takim rodzajem Bedekera, prawda? Właśnie tak jak mówisz, że można by z nim razem chodzić po tych okolicach i rzeczywiście odkrywać to, co pozostało. Pozostało niewiele, ale pozostało jednocześnie na tyle dużo, że to rozbudza naszą wyobraźnię i możemy sobie w jakiś sposób oczyma wyobraźni właśnie zobaczyć, jak to mogło wyglądać wieki temu.